Wy nie wiecie.
Ale my wiemy.
Wy nie doceniacie.
Wy... nas. Wy...
Nie, nie, nie o to chodziło. A, okay. Jesteście niewdzięczni.
To jakby inaczej. Rozumiem, że zmierzałem w tym samym kierunku. Mówisz, wy nie doceniacie. Ja mówię, nas. Mówisz, nie, inaczej. Właśnie o to chodzi. Oni nie wiedzą, co tracą, jak nas nie mają.
Nie, ale okej. Okay. Nie o tym to miało być. Nie wyłączajcie się jeszcze. To nie jest kolejny diss na naszych słuchaczy. Wy nie doceniacie. Jakie macie szczęście, jedząc polskie jedzenie?
Czego ci brakuje? Bo ja nie wiem, czy wiecie. Nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, ale...
ale jesteśmy wege... Nie, to już było. Tak, 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 mieszkamy w Japonii. Do tego piłeś, prawda?
Tak, do tego piłem. Chciałem, żeby wszyscy zapamiętali, żeby wszyscy byli świadomi tego, skąd do nich nadajemy. Jakby, że my jesteśmy na drugim końcu świata. Ale czego
wydaje mi się, że no. wiedzą, ale... Mhm. Wy nie doceniacie, a my doceniamy, ponieważ jesteśmy na jakiejś dryfującej wyspie pośrodku niczego, zwanej Japonią.
Ej, czy myślisz, że wyspy dryfują? Czy wyspy są jak takie statki, które...
Nie o tym mówiłam, czekaj, okay. Daj mi dojść do słowa.
No.
Ponieważ wy w Polsce mieszkający nie doceniacie tego, jakim dobrem narodowym polskim jest polskie jedzonko, a dokładniej polskie sery i produkty mleczne oraz polskie warzywa i owoce.
Dobra,
to jest coś, czego nie zastąpi nic.
Czekaj, przerwę trochę twój wywód, czekaj, tak. Obniżę się na fotelu. Pytanie. Wymień mi polskie sery.
No.
No, no nie, dobra.
Bursztyn.
Nie, to jest taki kamyczek, co znajdujesz na plaży.
Nie, nie, nie. Jest także ser bursztyn i lazur, z tego co kojarzę.
A czy lazur
nie
jest,
na pewno.
Czy lazur nie jest z lazurowego wybrzeża?
Nie, nie. Jest z okay, lazurowego
dobra.
Polskiego wybrzeża,
bo
czyli
ja...
z... No,
skąd? Z Łustki?
Z Polkowic. W każdym razie mamy jeszcze na pewno.
No.
Oscypek. No proszę cię.
Ty nie lubisz oscypków.
Cię, bo nigdy nie jadłam na ciepło.
No to nie, czekaj. Ty zaczynasz wywód, że o, polskie sery, brakuje mi ich. W życiu polskiego syra nie jadłaś, babo.
Wiesz, co ja bym zjadła? Wiesz, no. za co oddałabym życie w tej chwili?
No.
Za prawdziwy polski serek wiejski. Ostatnio twoja mama była na Skype'ie z nami, rozmawiała.
Tak było.
Z wideo.
Z wideo.
I było widać, że ona je serek wiejski. I mnie tak zakuło serduszko. Ja poczułam taką zazdrość,
ale wiecie,
że jakbym mogła, wydrapałabym ekran, żeby wejść tam do tego ekranu i zabrać jej ten serek wiejski i zjeść samemu.
Czy my możemy poprosić kogoś, żeby nam przywiózł serek wiejski? Czy
właśnie
to jest...
To jest nasz ból,
no.
ponieważ ostatnio odwiedzali nas przyjaciele, to już wam mówiliśmy, i za chwilę odwiedzają nas moi rodzice, dlatego rzadko kiedy postujemy, jakbyśmy tego wcześniej nie robili, ale teraz rzadko postujemy, bo mamy bardzo dużo gości, dużo się dzieje. I prosiliśmy ich i będziemy ich prosić, żeby przywieźli nam trochę tego polskiego dobra. Ale do Japonii wwozić można tylko sery długo dojrzewające. Więc takie sery jak serek wiejski, które mają, wiesz, to takie śmietankę, to mleczko pływające, no. te kawalątki, serka. Sobie tam
zdobyć. No tak, lęczy, rozumiem, czego zmierzasz.
Jak owieczki dosłownie
tak,
w wodzie.
Rozumiem, owieczki nie i można. Kuleczki, no.
Dokładnie.
Dobra, czy ja mogę zrobić rant po naszych przyjaciołach?
Tak.
Nie, ale czekaj.
Bo co, nie przywieźli nam serka?
Nie, ale właśnie serek to pół biedy. Przywieźli nam serek.
Mhm.
Ale jaki serek?
A wiem.
Bo wyobraźcie sobie, prosicie kogoś... To jest przyjaciel, który i tak tego podcastu nie słucha.
Bo z góry generalnie nasi przyjaciele nas nie słuchają.
Ale prosimy go, przywieź żółty ser. Taki z dziurami, taki dobry, jakiś mazdamer, wiecie, taki najbardziej tak, chamski.
Jakaś gołda.
To, co kładziecie na kanapeczce...
Edamski. Tak, mogę? Ten. No, możesz, dawaj.
To, co kładziecie na kanapeczce, mówicie, mamo... Czuję smak dzieciństwa. Zaraz mówicie, mamo, nie mam zadania, zawieź mnie do szkoły, bo miałem na wczoraj przygotować makietę lasu.
Mhm.
I dostaliśmy od niego ser. Tylko kupił ser z salami.
Taki w tubce.
Taki okrągły w tubce.
My chcieliśmy w plastrach.
Powiedzcie mi, kto idzie do sklepu i normalnie kupuje ser salami, jeszcze nie krojony? Czy wy myślicie, że ja mam skill krojenia sera? Czy ktoś z was kiedyś próbował kroić ser w kostce?
Myślałam, że powiesz kroić kreta. Czy ktoś z was próbował kiedyś kroić kreta? Nie róbcie tego. Zostawcie krety w spokoju. Ale wiesz co?
No.
Fajnie, że to zatoczyło takie koło.
Tak, bo jak ten ser, który się toczy, bo jest w tubce. No.
Bo zaczęliśmy od tego, że wy jesteście niewdzięczni, a skończyło się na tym, że ty jesteś niewdzięczny. Jesteś najbardziej niewdzięczny ze wszystkich.
Dobra, ale czy my już tego kiedyś nie powiedzieliśmy, że najbardziej w innych ludziach denerwuje nas to, co w nas samych nas denerwuje? Czyli
to.
Ja wiem, że wy jesteście niewdzięczni i mnie to denerwuje, bo ja sam jestem niewdzięczny.
Dostałeś ser jeszcze na rzeka.
Ale z drugiej strony, ser w tubce. Dobra, nieważne. Kto umie kroić ser? Zapłacę.
Podcast serem się toczy.
Serem się toczą podcasty. Dzień dobry, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Chciałam wrócić do tego sera.
Ale on, i żeby myślał, oni wiedzieli. Czekaj, bo oni myślą, że my ten wstęp kończymy piosenką i wracamy do tematu. Dobra, wróćmy do tematu. Co chciałeś powiedzieć?
To teraz odkryliśmy tajemnicę naszego podcastu.
No.
My to zawsze nagrywamy, że robimy small talk i potem się witamy i potem znowu robimy small talk.
Dokładnie,
to nie jest
tak,
że wycinamy coś. Nieważne.
Nic nie wycinamy. Wszystko, co tu słyszycie, to jest surowy materiał.
O nie, ja bardzo dużo wycinam. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile ja wycinam Mateusza żartów, które by nas skancelowały w minutę.
Ej, no i nie mów. I teraz ci ludzie wiedzą, że są żarty, które, za które byśmy zostali skancelowani i oni będą zaraz ajajami jakimiś robili moje teksty, które nas skancelują. Zobaczysz.
Ajajaj tu nie jest potrzebny. Wystarczysz tylko ty. Ale wracając do sera, bo no, to też, żebyście zrozumieli. Ser w Japonii jest, ale ten ser jest trochę innej jakości i inaczej smakuje niż ten w Polsce.
To jest taki typowy ser, taki wiecie, zapakowany w plastik.
W taką folię.
To jest to, co wydajecie sobie na tościka i mówicie, ale się topi. To jest jedyny ser, który jest ogólnodostępny. A jak chcecie dostać taki fajny, z dziurami, fancy, szmancy, płaćcie za niego jak zboże.
Słuchajcie, zawsze robimy takie meksykańskie śniadanie. Mateusz tam robi...
Robimy, tak. Czekaj.
Dobrze, Mateusz robi.
Dziękuję.
Sos pomidorowy z fasolką, do tego jajeczko i zawsze na górę dawaliśmy fetę. Czy wy czaicie, że w Japonii ser feta kosztuje 30 zł?
No, i to nawet nie jest taki...
To nawet nie smakuje.
To jest w tym sklepie, gdzie zwykle palety się walają na każdej alejce, to tam kupicie taki sam ser, takiej samej jakości za 7 zł.
Dlatego jeżeli chcecie zrobić nam przyjemność, a jednocześnie sobie, to w naszym imieniu idźcie dzisiaj do sklepu i kupcie ser i go zjedzcie jak batona. Ja powiedziałam Mateuszowi, pierwsze co zrobimy po przekroczeniu polskiej granicy...
Czekaj, odblokowałaś właśnie wspomnienie.
Tak? Dawaj.
Czy ty kiedykolwiek kupowałaś sznyty albo kajzerę i taki serek topiony w kostce i jadłaś to i przegryzałaś
no,
jak batona?
No oczywiście, stary!
Jesteś swoją mordą.
To jest przekąska każdej kolonii albo każdego, nie wiem, każdej przerwy dłuższej.
Aczkolwiek z koloniami kojarzy mi się. Ja wiem, ja już jestem jak ten starszy pan, co siedzi w okularach na fotelu. Zresztą tak jest. Ci, co nas nie widzą, to niech uwierzą, ale... Na koloniach, zawsze jak się jechało na wycieczkę, to w starych autobusach, nie wiem dlaczego, bagażnik na jedzenie był z tyłu, gdzie też był bagażnik na silnik. Tam się też silnik i
wydech
się
mieścił,
więc było cieplutko. I pomyślelibyście, i całe jedzenie tam było schowane? Otóż tak, było schowane, ale to było najlepsze, bo po całym dniu wycieczki dostawałeś taką sznytkę, która miała taki już delikatnie ciepły, roztopiony serek. Jak to wchodziło?
Ja w ogóle sobie tak myślę, że w Polsce jesteśmy bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o bułkę.
O bułkę.
Bo kiedyś, no, pamiętam, była reklama i pisano o tym w gazetach, że Adam Małysz je bułkę z bananem. I ja stwierdziłam, że to jest chore.
Ale to nie jest głupie.
Dobra, spoko,
do
proszę
Do tego
bardzo.
Masełko orzechowe?
Mua. Tak, ale bez masełka orzechowego. Dosłownie masz suchą bułę i do środka banan. Natomiast no, ja nie wiem, czy to tylko ja. Zaraz się okaże, że może powiesz fu. Ale tak jak ty mówisz o bóle i gryzieniu sera topionego jak batona, to mi od razu się przypomniała taka typowa przekąska, jak szło się gdzieś z mamą i trzeba było zjeść coś na szybko, bo mówisz, mamo, mamo, jestem głodna, ale obok masz tylko dyskont. I to była buła sucha, popijana jogurtem pitnym. Powiedz, że ty też tak robiłeś, proszę cię.
Nie,
oczywiście,
nie byłem na tym poziomie, nie byłem na tym poziomie biedy. Ja miałem serek topiony.
A, dzięki, teraz mnie wyzywasz od biedaków, bo piłam jogurt pitny, tak? O smaku truskawkowym.
No okej, no dobra. Ale to ja do tego miałem drożdżóweczkę słodką.
A, nie, no super, powodzi się.
No powodzi
Słuchajcie,
się.
Słuchajcie, wszystkie dzieci ulicy, które jadły suchą bułę z jogurtem pitnym, łączmy się. Robię ankietę, dawno nie było ankiety.
Ty, faktycznie, jaką ankietę robimy?
Będzie ankieta, wolisz bułę z jogurtem pitnym, czy bułę z serem topionym, gryzionym jak baton?
Ja mam jeszcze inną ankietę.
No?
Bo jak już mówimy o biednych ludziach... W jakiej kolejności dajesz ser i szynkę?
A, rozumiem, że chcemy otworzyć puszkę Pandory i rozpocząć wojny międzypolskie,
no
tak?
Bo zawsze wszyscy mówią, o, mleko z płatkami, płatki z mlekiem, straty pierdaty. Chodzi mi o to, czy dajesz pierwsze serek czy szyneczkę.
Dobra, ja myślę, bo to nie jest taka oczywista
rzecz. Ty nie myśl, bo ja wiem, jak się dajesz. I ja wiem, że
dobra,
we mnie
poczekaj.
To furię wołuje.
Najpierw ser, potem szynka, na górę. Czemu chcesz wstać? Czemu się tak stresujesz?
Klaudia,
uspokój się.
Widziałaś kiedykolwiek jakąkolwiek reklamę, gdzie robili w niej kanapeczkę?
Tak.
I co jest? Masełko, szyneczka, serek. Ewentualnie jest jakaś sałata.
Nie, na odwrót.
Ty jesteś na odwrót.
Szynka jest droższa, ona musi iść na górę.
No
zależy,
właśnie.
Gdzie jesteście, bo w Japonii byłaby tańsza niż
Ale
ser.
Ale szynka z kolei działa na twoje kubki smakowe na języku, nie na podniebieniu. Więc ty musisz mieć szynkę bliżej języka.
To weź sobie taki kawał szyny i po prostu tak przyklej na język, jak chcesz mieć kubki smakowe oszynione. Proszę bardzo. Lubisz mieć oszynione jedzenie, tak?
Ktokolwiek jest teraz głodny, pozdrawiam.
Ser na górze.
Nie!
Ale to teraz musimy się zdecydować, którą ankietę dajemy, bo nie można dwóch.
Ja chcę tą z serem. Moja jest fajniejsza, nie? Moja Lubisz? Jakby... Bo moja...
To damy trzecią ankietę, która ankieta jest fajniejsza.
A możemy trzy ankiety zrobić?
Nie.
Damy.
Możemy tylko jedną.
Bo moja ankieta nas podzieli na ludzi z klasą i tych, co dają ser na dół.
Ludzi z klasą i ludzi z serową masą.
Tak.
A ta druga jest lepsza, bo ser w Japonii jest drogi. Zapamiętajcie, jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz z tego podcastu, zapamiętajcie, że w Japonii ser jest drogi.
Ale ten normalny, bo ten topiony amerykański jest w miarę tani.
Mniej więcej płaci się za ten topiony amerykański 5 zł za opakowanie 4 plasterków.
8.
8 plasterków? A to jakieś cienkie bierzesz.
Ty jesteś cienka. Dobra, przejdźmy do historii.
Zapraszam serdecznie.
Dzisiaj ja zaczynam. Czy jestem dupkiem, bo oskarżyłem żonę o zjedzenie przed przyjściem do domu?
O nie.
To jest gorsze niż zdrada, to jest gorsze niż złamanie jakiejś przysięgi.
Nie jesteś dupkiem.
Mhm.
Uważam, że to jest coś, czego powinniśmy pilnować. I jeżeli doszło do tego złamania regulaminu bycia w związku pod tytułem ktoś zjadł przed tobą i jeszcze kłamie ci na ten temat, rozwód. Rozwód tu i teraz, natychmiast.
Rozumiem, że tak agresywnie, Klaudia, wchodzisz. Jesteś panią Anną Klaudią Klaudowską.
Tak.
I mówisz, panu należy się
To jest
wszystko.
Tak, że zazwyczaj jak są sprawy rozwodowe, to jest orzekanie o winie, prawda? Że trzeba dojść do tego, z
jest
czyjej
orzekanie
winy.
Orzekanie o winie w sprawach rozwodowych?
Tak mi się wydaje. Jeżeli tam nie jest, że obie strony się zgadzają, to potem jest, czyja wina była, że doszło do rozwodu.
Twoja.
Wiadomo, jeżeli ktoś kogoś zdradził na przykład i tak dalej, i potem jest całe śledztwo, czy to prawda, zeznania.
Całe szczęście okazuje się, że mamy wielu prawników wśród naszych słuchaczy, więc
powiedzcie,
czy Klaudia właśnie opowiada farmazony, czy Klaudia w sumie ma jakąś rację.
Natomiast jest jeden kruczek prawny, o którym mało osób wie.
Obiad, kolacja.
Jeżeli powiesz, że ktoś zjadł obiad przed tobą i skłamał, to automatycznie sprawa rozsądowa jest z orzeczeniem
rozsądowa.
O winie rozsądowa.
Drodzy, bo wtedy już to już nie jest sprawa rozwodowa ani sądowa, to już jest sprawa rozsądowa.
Rozsądowa sprawa jest rozstrzygnięta od razu z orzekaniem o winie tej drugiej strony, która zjadła obiad i nie ma śledztwa.
A czy myślisz, że kara powinna być równie dotkliwa co wartość, czy jakby
obiadu?
Waga obiadu, który się zjadło?
Nie, od razu zabierają ci cały majątek, zostajesz na bruku.
Bo ja myślę, że na przykład jeżeli zjadłaś szybkiego maczka,
tak.
To jest takie, przegrałeś sprawę nara. Mhm. Ale jak na przykład pojechałaś na taki pełny obiad z jakimiś dwoma daniami, deserkiem, to powinnaś się jeszcze smażyć w piekle. Powinni przypalać ci pięty przypalaczem do pięt.
Tak, aczkolwiek w związku... To jest mniej więcej ta sama zdrada, co na poziomie jak idziesz do sklepu z drugą połówką.
Aha.
I mówisz, o Jezu, mam ochotę na chipsy, weźmiemy chipsy. A ta druga osoba mówi, nie, weź tylko sobie. I to jest takie...
Nie, ale...
Zaczynasz się maniakalnie śmiać i nie zrobiłeś mi właśnie tego. Jesteś największym dupkiem tego
świata. Czyli rozumiem, że teraz nasze brudy wyciągasz na...
Ale to okazuje się, bo sprawdziłam na TikToku, że nie tylko ty, że to się powtarza często w związku. Jeżeli jedna osoba czegoś chce, musisz się poświęcić dla sprawy. To nie ma tak, że chcę loda, weź tylko sobie. Nie, my jemy razem albo wcale,
czyli
rozumiesz?
Czyli mamy to na taśmie.
Mamy to na taśmie.
Dobrze.
Już na zawsze.
Czy ktoś może nam zrobić to jakiś klip, cokolwiek? Wysłać mi, że ja mógł to wyciągać, jak Klaudia będzie odmawiała mi na przykład, nie wiem, pójścia na dobrą pizzę czy coś, bo powie, jesteśmy teraz na diecie, za dużo
starajmy. A bywało tak.
I ja wtedy jej wyciągnę, pokażę jej to w twarzy i powiem, nie co? Coś jeszcze masz do dodania, maleńka?
Dobrze, to jeżeli już ustaliliśmy, że na pewno bohaterka, bo bohater, który oskarżył, nie jest dupkiem, ale bohaterka na 100% jest dupką, to tak po prostu czysto dla rozrywki przeczytaj, o co chodziło.
Dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, żebyśmy się zapoznali z aktami sprawy. Kilka godzin temu moja żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że musi zostać dłużej w pracy. Ostatnimi czasy jest niesamowicie zajęta obecnym projektem, więc powiedziałem, żeby się nie martwiła i że przygotuję coś przed jej przyjściem do domu. Mam kilka swoich popisowych dań, które potrafię wykonać od ręki.
To jest prawdziwy mężczyzna.
Prawdziwy mężczyzna? Zaraz zobaczymy. Zdecydowałem się, że zrobię kurczaka w cytrynie z rozmarynem.
No i tu się sprawy komplikują.
I tu jest pies pogrzeba. Dobra, przepraszam, robimy czwartą ankietę.
Dobrze.
Czy jesteście ludźmi kultury, czy robicie kurczaka w cytrynie? I czekajcie, bo ja wiem, że zaraz ktoś powie, źle przetłumaczyliście, chodziło o kurczaka cytrynowego. Nie. Chodziło o kurczaka w cytrynie.
Mówisz cytrynowego, bo ja nie wiem dlaczego, jak zacząłeś kurczaka cy, no, to myślałam, że chodzi ci, że zrobił cyce z kurczaka. W sensie, że piersi z kurczaka.
Wow, widzę, że nasz poziom naprawdę już, on już nie pikuje, on już jest głęboko pod ziemią.
Niektórzy tak mówią, niektórzy tak mówią i myślą, że...
Dwunastolatkowie, którzy nas oglądają, mama cyca zrobiła z kurczaka.
No tak, ale to prawda, ja nie za bardzo lubię wplatywania cytrusów w dania, które są słone. Próbuję sobie przypomnieć jakiś przykład, że na przykład, o, ale to z tym jest okej, ale na przykład często widzę...
No, że
taki
ktoś
przepis
na rybę daje cytrynkę.
Ryba z cytrynką jeszcze jest okej. Okay. Ale jest ten
właśnie,
dobry...
Ewentualnie
jak pokrapiasz cytryną, na przykład, nie wiem, pad thaja. Wiem, że ty tego nie lubisz, ale rozumiem dodanie tej kwaśności. Ale jak ktoś na przykład, właśnie widzę często przepisy, na przykład na makaron w kremowym, śmietanowym sosie z cytryną. I jest takie... nie dziękuję?
No. Ja wiem, pewnie teraz wszyscy foodiesowie teraz powiedzą, o, drama, dlaczego ja słuchałem kiedykolwiek tego podcastu? Przepraszam, mam podniebienie 8-latka, nie lubię cytryny na daniach. No, zjedzcie mnie za to, ale nie używajcie cytryny, proszę. Ale to nie koniec, Klaudia, zestawu.
Okej.
Okay. Do tego groszek z puszki i makaron kokardki.
Nie!
Gdzie jest groszek? Już na pewno nie w puszce, bo jest w daniu z kurczakiem z cytryną.
Kopiesz leżącego i przypominasz mi moje czasy, kiedy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych.
Jadłaś groszek.
Za surówkę do obiadu uznawało się wysypanie kilka kawałków kukurydzy z puszki.
Ej, ale wiesz, co sobie uświadomiłem?
Tak.
W IKEA ci dają groszek.
To prawda. Taki po prostu surowy...
IKEA, co z tobą jest nie tak?
Wiesz co, myślę, że tylko nas to boli.
No.
Dlatego, że znowu wy nie doceniacie. My jesteśmy Polakami i u nas jak się robi suróweczkę do dania,
no,
to jest dzieło sztuki.
No.
To jest jakaś kapusta biała w
sosiku.
Jest
coleslaw.
Jest marchewka z jabłkiem tarta na słodziutko. Albo buraczki masz zasmażane. U nas nie ma miękkiej gry. To nie jest tak, że na prosto ty coś rzucisz i nara. Ty, nawet ogórki jak robisz, to one są mizerią ze śmietaną.
U nas sałatki to są takie abominacje czasami. No. Pamiętasz sałatkę z takimi paseczkami z szynki?
Tak.
Ananasem?
Tak.
I majonezem?
Tak. I czasami nawet makaron z zupki się do tego dodawało. I się, że to taka sałata imprezowa. Krystynko, podaj mi proszę cię tej makaronowej sałatki.
Dla mnie to jest odpowiednik devoleja z ananasem.
Trochę tak. Dobra, ale ustaliliśmy już, że to co robi nasz bohater, ta abominacja, ale dobra, postarał się, przynajmniej gotuje dla swojej kobiety.
Okej, okay. Pięknie to nazwałaś, gotuje dla swojej kobiety. To jest takie... takie no męskie.
Specjalnie tak powiedziałam.
Ja wiem,
no,
ja wiem, bo ty jednak masz te. Jak się nazywa w ogóle makaron kokardki? Papardelle?
Czemu powiedziałeś to z jakimś świńskim akcentem?
Papardelle.
Dobra, teraz lepiej.
Teraz dobrze. Nie, wcześniej jak powiedziałem papardelle, to było takie, o ty wieśniaku, teraz papardelle. On się zna na rzeczy.
To na bank nie tak się nazywają, ale dobrze.
A jak się nazywa?
Nie
ja
wiem.
Ja też, jak ja z ciekawości zobaczę. Wszyscy poczekajcie, posłuchajcie klawiaturki. Papardelle. Musiałem nawet z tym akcentem napisać, nie?
A widzisz, ty. Ja tak myślałam, że to są te grube... Albo
bo one są rozwiązanymi kokardkami. Jak to zwiążę, to będzie też papardelle.
Dobrze.
Kolacja była gotowa na chwilę przed jej powrotem z pracy, co moim zdaniem pokazuje moje oddanie i zaangażowanie. Ale kiedy moja żona siadła do stołu, tylko dłubała w talerzu. Dobrze, nie w nosie. Próbowała odwrócić moją uwagę od tego faktu, opowiadając jakieś historie ze swojego dnia w pracy. Ale moja uwaga była niezmiennie skierowana na talerz, z którego nic nie znikało.
Niesamowite. To uwielbiam. No. Mam w oczach taki obraz, jak ona po prostu wróciła i opowiadał mu o swoim dniu, a on tak nie słucha i tylko tak, no zjedz groszku.
No, ale
proszę przy
gdzie
mnie.
Jest
spójrz mi w oczy.
Nadal na twoim talerzu.
No właśnie.
Dotarło do mnie, że na trasie z jej pracy do naszego domu jest kilka fast foodów.
Czekaj.
Co?
Chuchni. Jadłaś!
Czuję sos barbecue. I oczywistym stało się, że zatrzymała się na jednym z nich. Nie wytrzymałem i przerwałem jej historię o pracy, bo nie dam się tak łatwo okłamać i zapytałem, gdzie się zatrzymałaś? Moja żona wydawała się zaskoczona. Zapytałem ponownie, gdzie się zatrzymałaś na kolację, Moleńka?
Pokaż wyciąg z konta. Pokaż historię transakcji.
Wydała się zaskoczona i rozzłoszczona moim pytaniem. Odparła, że miała ciężki dzień i ma przez to pogorszony apetyt, a przy okazji nie ma siły na takie głupie kłótnie. Nie wytrzymałem i roześmiałem się. Wyobrażam sobie tą sytuację, jak on siedzi przy stole, takie już rozbiegane wzroki, takie... Po czym się odwrócił, jeszcze złapał kota i powoli się odwracając na fotelu. To była śmieszna wymówka. Dziś jest piątek i każdy normalny człowiek wychodzi... Nie mogę tego
no ja
czytać.
Ja też nie mogę. Koleś się robi aferę, bo groszeczku nie zjadła. No...
Dziś jest piątek i każdy normalny człowiek wychodząc z pracy w piątek nie myśli o niczym innym tylko weekendzie i zapomina o pracy na kolejne dwa dni, nawet jak miał ciężki dzień w pracy. Wstałem od stołu i poszedłem do jej auta, żeby poszukać opakowań po jej kolacji.
Nie, nie! Co za typ?
Niestety nic nie znalazłem, więc dla pewności sprawdziłem kosz na śmieci nasz i sąsiadów, ale tam też nic nie było.
No koleś po prostu założył czapkę detektywa, wziął lupę i szukał w ogóle, wiesz, soli po frytkach na podłodze.
Ale wyobraź sobie, że jesteś tym sąsiadem i mówi, ty, Krzychu z podwójki grzebie nam w koszu, what the fuck? A Krzychu taki wściekły wywala ten kosz. No nic tu nie ma, a niech to.
I wychodzi ta żona i sąsiedzi pytają, stara, co się dzieje? A ona... Ty, nie wiem, kolesia posrało. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć.
Groszek zrobił i nie chciałam jeść.
Groszek zrobił z puchy i się dziwi, że nie chciałam jeść. Jeszcze cytryną pokropił.
O, fu! Pewnie pozbyła się dowodów wcześniej. To rozłościło moją żonę i jak wróciłem, zaczęła na mnie krzyczeć. Ale jeżeli ktokolwiek powinien być oburzony, to ja, że mój czas został zmarnowany. Nazwała mnie dupkiem i nie chce przyjąć mojej perspektywy na sytuację. Pracowałem ciężko nad tym posiłkiem. Mordo, otworzyłeś puszkę. Przepraszam, otworzyłeś puszkę. Być może siliłeś się na to, żeby porcja makaronu nie była jak dla całej armii. To jest wysiłek. To, nie ukrywam, jest trudne zadanie. Jej rzekomy brak apetytu był jak wymierzenie policzka. Od kilku godzin się do mnie nie odzywa i nie podoba mi się jej dziecinne zachowanie. To ty, stary, szukałeś przy tym śmieci w koszu.
Tak.
Musi popracować nad tym, żeby jej praca nie...
Ona musi popracować nad tym.
Musi popracować nad tym, żeby jej praca nie wpływała na jej emocje.
Nie.
Chcę odzyskać moją żonę, która była wulkanem energii, a nie ciągle zmęczonego agresora. Nie wiem, co więcej mogę dla niej zrobić, żeby to zrozumiała.
Wyobraź sobie.
No.
Wracasz zmęczony po pracy.
Tak.
Marzysz tylko o tym, żeby się położyć.
Tak.
Ale twój mąż... uszczęśliwia cię na siłę i zrobił kurczaka z cytryną.
Tak.
I ty mówisz, dobra, już sprzełknę cokolwiek i idę się położyć, a on ci jeszcze robi aferę. Masakra. Masakra.
Kto jest dupkiem, Klaudia? Czy czujesz, że twoja pierwsza sprawa sądowa jako sędzina w twojej karierze właśnie przekreśliła twoje szanse na przyszłość? Czy przekreśliła twoją jakąkolwiek karierę, jakiekolwiek resztki twojej wagi jako sędziny?
Ja, mimo mojego pierwszego osądu, to muszę stwierdzić, że zmieniam swój wyrok. I to jednak nie nasza bohaterka jest dupką, tylko nikt nie jest dupkiem. Powiem ci dlaczego.
Oho.
Dlatego, że mąż
teoretycznie
w pierwszej instancji
została
mu przyznana racja.
No.
Ale to tylko dlatego,
instancją.
Że rzeczywiście, moim zdaniem, ta żona pojechała i to zjadła, więc on miał prawo zrobić dochodzenie. Ale
dobra.
Z drugiej strony, wiedząc, że w domu czeka na ciebie kurczak z cytryną i groszek z puszki,
to
nie zatrzymałbyś się na fast foodzie.
Stary, ale no, ale dobra, ale czekaj. Bo ja mam wrażenie, że on ją uszczęśliwił na siłę, bo ona nie mówiła. On tak powiedział, ja przygotuję coś. Ona, no dobra, no jak musisz. Ale kurde, no jakby kurczak z cytryną.
Dupkiem w tej sytuacji jest cytryna.
Kto wymyślił cytrynę?
Na kurczaku.
Skancelujcie tego, kto wymyślił cytrynę.
Chociaż nie, czekaj, bo cytryna z wodą... lody cytrynowe moje ulubione, mój
to
ulubiony
sorbet,
smak.
To jest sorbet. Ósma ankieta dzisiaj. Czy lody z cytryną to sorbet, czy lody?
Dobra, przejdźmy do mojej historii, która też jest powiązana z jedzeniem.
Będę zjadł go?
Będziesz zjadł go.
Ale co? Za spoileru. Teraz ja jestem sędzia Mateusz Krzychowski. A propos Krzycha.
Tak.
Byłem u fryzjera. Dla tych, co mnie nie widzą, to pewnie słyszą, że mam lepszą fryzurę.
Słychać w twoim głosie, że masz krótsze włosy.
Ale mój romans z moim fryzjerem się rozkręca.
Czy jestem dupką, bo mam zamiar wydzielać jedzenie mojej rodzinie? Proszę.
Tak.
Mateuszu Krzychowski.
Tak.
Sędzio Mateuszu Krzychowski.
Uważam... że tak, chyba że w jedzeniu jest cytryna. To niech każdy bierze ile chce. Trzeba wydzielać rodzinie jedzenie, ponieważ rodzina potrafi jak sarny w paśniku. One nie patrzą. One żro.
Czy, ale powiedziałeś, czekaj, czy jestem dupką? Tak. To nie jesteś dupką.
Nie, nie jesteś dupką. To jest jak z psem, nie? Jak psu dasz miskę, zje. Jak dasz mu cztery miski, zje. Po czterech co prawda odda trzy, ale pies nie patrzy, on je to, co jest na talerzu. To samo z rodziną.
To posłuchajmy. No. Mieszkam w dużym domu z trójką moich dzieci. A dokładnie jestem ja, moja młodsza córka studentka i mój starszy syn ze swoją żoną.
Oż ty, kurde, no nie no. Córka studentka? Jej trzeba w ogóle jedzenie wydzielać, bo ona kradnie dla innych studentów.
Ale to prawda. To, jaki się miał apetyt na studiach i to, że człowiek był w stanie zjeść wszystko.
Konia
jak świnia, jedząc po prostu z podłogi z nosem. Jak ja sobie przypomnę, jakie dania ja robiłam na szybko na studiach i na tanio, to teraz sobie myślę, gdzie ty miałaś głowę, dziewczyno?
Ty, no nie przebijesz mojego przyjaciela, który robił spaghetti z mielonki. Przepraszam, to było spaghetti z mielonki.
To prawda, nie przebiję go. To z tą parą mam największe problemy. Przeprowadzili się do mnie, by zaoszczędzić na wpłatę własną na mieszkanie. Nie płacą za dom, ale także za rachunki i jedzenie, a jedzą bardzo dużo. Zupełnie szczerze, ich apetyt mnie czasami przeraża.
Ty, no darmowe to jesz, nie? Jak jesteś na tym szwedzkim bankiecie, no to bierzesz ile wlezie, nie? Nawet nie patrzysz. Gorzej, jak czasami cię policzą za to, że za dużo zostało na... To jest częste w ogóle w Japonii, że jak bierzesz taki bufet otwarty i za dużo zostanie na twoim talerzu, to oni cię mogą za to skasować jak za całą porcję.
I ja bardzo się cieszę, bo to jest przeciwdziałanie marnotrawstwa jedzenia.
Słusznie.
Zanim się do nas wprowadzili, zazwyczaj gotowałam dla mnie i dla córki. Pakowałam to w pojemnik próżniowy i każda z nas jadła, kiedy miała na to czas.
Nice.
Robiłam też zawsze więcej jedzenia, żeby nie musieć gotować codziennie. Z racji tego, że mamy różne grafiki, różne zmiany w pracy, tylko w weekendy udawało nam się usiąść razem do stołu. Nie było z tym żadnych problemów. Ale teraz robię ogromny gar jedzenia, pakuję do lodówki, mojej córki nie ma cały dzień w domu, a jak wraca wieczorem, to mówi, że nie zostało dla niej nic z obiadu.
Oż ty szarańcza.
Ja nie wiem, jak to się dzieje, zwłaszcza, że gotuję tyle, że starczyłoby dla 6 osób i to z dokładkami.
No bo mówię ci, no trzeba limicik, trzeba kreseczką zaznaczać.
Ostatnio zrobiłam gar spaghetti z sosem bolońskim. Odłożyłam danie do lodówki i zajęłam się swoimi sprawami z myślą, że zjem później.
Obróciłaś się. Obróciłaś z powrotem. O kurczę, zapomniałam dać pokrywkę, tam już pusto.
I tylko taki, wiesz, jeszcze ruszające się gary, nie? Nie, tylko zniknęli ludzie.
Drzwiczkę lodówki, tak... I tak... Coś tam, coś spadło, drzwiczki, ale nic więcej.
Moja córka była wtedy na uczelni. Wracam do kuchni za 2 godziny, żeby odgrzać sobie obiad, a tam pusto. Moja córka bardzo docenia, że gotuje w domu, bo dzięki temu nie musi wydawać na jedzenie na mieście i jest sfrustrowana, bo przez ostatnie tygodnie prawie nigdy nie je w domu. Nie je w domu, bo nie ma co jeść. Zanim wróci z uczelni, obiadu dla niej nie ma. Czasami nawet ja nie mam co zjeść, jak nie zdecyduję się zjeść od razu po ugotowaniu dania. Jestem coraz bardziej wkurzona, bo jest to brak poszanowania dla mojej pracy i wysiłku, ale także kosztuje mnie to naprawdę dużo pieniędzy. Wydaję na zakupy dosłownie 3 razy więcej niż wcześniej. Wkurzyłam się więc i zwołałam zebranie rodzinne. Ogłosiłam, że od teraz będę dzielić jedzenie na porcje i pakować do pudełek oznaczonych imiennie. Każde danie będzie pakowane na obiad danego dnia i na dzień następny. Jeżeli ktoś zje wszystko na raz, na następny dzień będzie musiał sobie jakoś poradzić i samemu ugotować coś nowego albo wyjść na miasto.
Oj, coś czuję w tym dobry biznes. Wyobraź sobie, że jesteś tą córką, która jest na studiach. Jednak wiesz, że bardzo często studenci mają jakieś tańsze posiłki na uczelniach, albo są jakieś uczelnie, które wspierają, jakieś bary mleczne i tam możesz zjeść taniej. Gdybym był tą córką, to bym sprzedawał swoje posiłki tej pozostałej parce.
Tak, na zasadzie, ej, ps, chodź na chwilę.
Chodź, mam to.
Chcesz jeszcze jedną porcję? Chodź.
50 zł.
Jeszcze jedna działka, spaghetti, dawaj. Okej, okay, jest przy tym więcej roboty, ale moja córka i ja jesteśmy zadowolone i w końcu mamy co jeść. Mój syn z żoną natomiast nazwali mnie dupką, bo przeze mnie głodują i mówią, że w ogóle nie biorę pod uwagę ich potrzeb jedzeniowych, a moje porcje są jak dla kilkuletnich dzieci, a nie dorosłych osób. Czy rzeczywiście przesadziłam?
No nie, no. Dobra, zacznijmy od najważniejszego.
Tak.
Gotujesz sobie obiadek.
Tak.
Dobre spaghetti. Na mielonce.
No. Najlepsze. Najlepsze z mielonki.
I idziesz sobie do góry, do pracy, nie wiem, albo nawet drzemeczka i myślisz, budzisz się z tej drzemeczki, albo wracasz z pracy, mówisz, ja pierdzielę, spaghetti na mielonce.
Zjem. Ale zjem.
A tam nic, pusto. To jest, nóż się w kieszeni otwiera.
To prawda.
I naprawdę zaczynasz wyskrobywać na stole nożem napis, znajdę cię.
To jest tragedia. Ja uwielbiam fakt, że... Oni za nic nie płacą, ona gotuje i jeszcze mają pretensje, że za mało, że oni chcą wszystko. Oni chcą zeżreć wszystko.
To co? Jest bol... Nie, no i mnie to boli. A. Ja osobiście poczułem się dotknięty tą sytuacją.
Myślałam, że już chcesz ich bronić. Tu nie ma bronienia.
Nie, no tu nie ma. Jedzenie to jest jednak sprawa pierwszej klasy, pierwszej wagi, największej wagi. Ale jak rozwiązać inaczej ten problem?
Wywalić ich z domu?
Krabia, tak nie możemy drastycznie.
Nie, to znaczy trzeba porozmawiać. Komunikacja jest kluczem, wiadomo.
Kurde, ja proponuję tak. Albo każdy ma swoją lodówę. Mhm. Ja w ogóle nie rozumiem takiej sytuacji. Jakby, okej, dobra, są ludzie, którzy mieszkają z rodzicami, dzielą się obowiązkami, ale tutaj ktoś się wprowadził do domu i funkcjonuje na zasadzie wracam z pracy czy skądś tam do domu, zżeram wszystko, co jest, nie pytam innych domowników o zdanie i z tego, co rozumiem, nawet się nie składają na żarcie?
Tak.
Wywalić. Do kosza.
Sąd zasądził. Wywalamy do kosza.
Sąd pierwszej, drugiej i ostatniej instancji. Wszyscy zasądzają pod dowództwem Mateusza, mnie decydującego, wywalić ich.
I zasądzone. Dzisiaj podoba mi się tempo naszych rozpraw.
Nie, no ale kurde, czy powinniśmy jakąś napisać uzasadnienie wniosku?
Nie, nie ma. Okay. Zżarli spaghetti z mielonki. To jest najwyższy poziom w ogóle aktywności kryminalnej.
Ty, ale w ogóle czym jest mielonka?
Nie Dobra. Chcesz odpowiadać na to pytanie.
Czy jestem dupkiem, bo nakrzczałem na moją dziewczynę, że wybrała inną uczelnię niż ją prosiłem? Klaudia, tak. Proszę cię.
Chociaż.
No, oho.
Chociaż.
Oho.
Nigdy nie podałem. Chociaż.
Czekaj.
Więc muszę przyznać, że najpierw jako sędzina na tej rozprawie chcę powiedzieć, że tak, jesteś dupkiem, bo każdy ma prawo decydować o swoim życiu. Ale z drugiej strony wyobraź sobie sytuację, w której z kimś już ustaliłeś wszystko, dobra, to będzie to mieszkanie, wynajmiemy i tutaj te plany sobie zrobimy pod to. Ja też wybieram tą uczelnię, bo ty się też na nią dostałaś i wtedy razem możemy pójść i ktoś w ostatniej chwili wywala ci to do góry nogami. Więc potrzebuję poznać więcej danych sprawy.
Nie, musisz, Klaudia, jak prawdziwy sędzia, od razu oświadczasz, że jeszcze nie zdałem sprawy.
Nara. To jest mój osąd. W każdej sprawie.
Mam 17 lat i spotykam się z Dominiką, która ma 18 lat. Oboje w tym roku aplikowaliśmy na uczelnie wyższe i oboje się dostaliśmy... Czy jest uczelnia wyższa, czy niższa? Czy to jakby się rozumie samo przez siebie? Dobra, nieważne.
Jest wyższa szkoła robienia...
Hałasu.
No. I hajsu i bansu, więc różne mogą być.
Oboje się dostaliśmy do Uniwersytetu Kalifornijskiego, ale Dominika zaaplikowała jeszcze na Harvard i Yale.
O, dobra, zmieniam zdanie. Jakbym dostała się na Harvard, no, to jest takie nara.
Do pierwszego się na szczęście nie dostała.
Na szczęście, uff. Całe szczęście.
Uniknęła kuli Harvard. Ale została przyjęta na Yale.
O nie.
Oh, man. Nie wiedzieć czemu jej rodzice przekonują ją, żeby wybrała Yale zamiast naszego Uniwersytetu Kalifornijskiego.
Nie wiedzieć czemu. Jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, gdzie jak masz skończony kierunek na tym uniwersytecie, raczej z automatu dostajesz pracę, jesteś inaczej traktowany. Kurczę, co ci rodzice mają w głowie?
Zadzwoniła do mnie wczoraj rano i powiedziała, że rodzice dali jej wybór, że może iść do jednego lub drugiego i do niczego jej nie zmuszają. Ale ona skłania się ku Yale, bo chce, aby byli z niej dumni i dla niej to też będzie niemałe osiągnięcie, aby skończyć taką uczelnię.
No, dziękuję, tak.
Ciii.
Dobra.
Odparłem tylko, że rozumiem, że stawia jakąś szkołę ponad nasz związek i jeżeli wybierze Yale, to z nami będzie koniec.
Albo ja, twój chłopak z liceum, mamy 17 lat i spotykamy się od 2 miesięcy i łapaliśmy się za rączkę do tej pory.
Nie, no, chyba się 3 lata spotykali.
3 lata spotykali? No, tak czyli od 14 roku życia?
Okay.
Albo jedna z najlepszych uczelni na świecie. Wybieraj. I przyszłość.
Wiesz co, ja teraz czuję, że możemy mieć grupę słuchaczy, którzy są w podobnej sytuacji jak nasi bohaterowie teraz. Czyli mają lat naście, 17, 18 i aplikują swoją drugą połówką na uczelnię i my to trochę bagatelizujemy, ale przepraszam, powiem to bardzo brutalnie. Ale jeżeli macie takie drzwi otwarte, uchylonego chociaż rąbka tego nieba, pomyślcie o sobie czasami.
Ja też uważam, że bardzo egoistyczne jest ze strony drugiej osoby, wiedząc jaka szansa na przyszłość się właśnie otworzyła przed naszą bohaterką,
tak,
żeby w ogóle wymagać czegoś od takiej osoby.
Tak, tak.
Więc ciężko. I ja nie chcę bagatelizować, że nie wiem, miłość nastoletnia jest mniej warta, albo nie wiem, że to nie jest coś, co w przyszłości ma jakiekolwiek szanse, bo znam ludzi, nawet moi na przykład amerykańscy rodzice, to jest para, która poznała się w liceum i jest ze sobą całe życie.
Oczywiście,
więc oczywiście tak może być.
Ale jeżeli chcecie stawiać takie warunki, to zastanówcie się, czy to jest na pewno na miejscu.
Tak.
Wydawała się przybita i zdezorientowana. Odparła, że nie chce musieć wybierać między związkiem a marzeniami, ale powiedziała, że o tym pomyśli jeszcze. Odparłem tylko, żeby się dobrze zastanowiła i rozłączyłem się. Dziś rano Dominika mnie odwiedziła i powiedziała, że myślała o tym długo, ale wybrała Yale. Co mnie oczywiście zirytowało, bo pokazała, ile dla niej znaczy. Chciała mnie przytulić i powiedziała, że jeżeli ma to być między nami koniec, to chcę, żeby to było na dobrych warunkach. Ale ją odepchnąłem i wydarłem się, że ma się wynosić i że mnie zdradziła, bo planowaliśmy pójść razem na studia od pierwszej klasy liceum, a ona teraz to niszczy. Po wyjściu ode mnie wrzuciła na Snapa swoje zapłakane zdjęcie z podpisem, że jedzie do Yale. Teraz ludzie do mnie piszą, co się stało i czy nadal jesteśmy razem.
Nie, jego reakcja jest straszna.
No.
Bo można dojść do wniosku, okej, wybrałaś tamtą uczelnię, nie wiem, bardzo mocno się kochamy, nie chcę zatrzymywać ciebie i, nie wiem, sprawiać, że nie spełnisz jakichś swoich marzeń, więc spróbujmy to jakoś pogodzić. Ja pójdę do tego uniwersytetu, ty do tamtego,
tylko
będziemy się spotykać.
Taki, że Kalifornia jest tu, Yale jest tu.
Dobrze, nawet jeżeli jest to na odległość, to jeżeli oni są oboje z Kalifornii, na przykład, to będzie odwiedzała rodziców, to może odwiedzić ciebie. Nie wiem, można spróbować o tym porozmawiać, ale takie stawianie na szali, wiesz, świetlanej przyszłości albo ja, bardzo nie na miejscu. Więc zasądzam, tak jak, patrz, jak ja idealnie zasądziłam.
Pierwszy raz ci się udało, w twojej karierze masz takie 50-50, dobre zasądzenie i złe.
I co ja powiedziałam, że jaki jest wyrok?
Wywal go.
Nie, wyrok, dosłownie słowa, jakiego użyłam.
Nie wiem, prawda, nie słyszałem.
Nara.
A, nara.
Wyrok był nara i zobacz, jak się idealnie sprawdził.
Pa!
Pieczątka. Nara.
Przybite, nara, nie? Zastanawiam się, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, ale nie ma. Jak macie taką szansę, od razu wam mówię, bierzcie pod uwagę siebie.
Nie musicie z kimś zrywać. Możecie spróbować naprawdę związku na odległość.
Faktycznie tak też się da. Niektóre związki na odległość też działają. Znam osoby, które są w związkach w różnych państwach, nawet na różnych kontynentach.
I dają radę.
Także, moi drodzy,
da się z tego wyjść z twarzą.
A jak nie, to nara. Twoja historia.
Moja historia jest o niewyjściu z twarzą. O sytuacji, w której bardzo można nie wyjść z twarzą, a jednak upierać się, że to jest twoja wina.
What?
Wiem, zagmatwane, ale posłuchaj, bo to bardzo ważna historia. Sędzio Mateuszu dzisiejszy.
Tak.
Czy jestem dupką, bo nie zaprosiłam dzieci z sąsiedztwa na imprezę urodzinową mojej córki? Poproszę o wyrok.
Nie zaprosiłam dzieci z sąsiedztwa na urodziny
mojej córki. Pomyśl sobie, jak zazwyczaj wyglądają dzieci sąsiadów. I jak się zachowują. To są te dzieci, które...
Ja wiem.
Z tych memów, co to mama jest, mówi, idź pobaw się z, nie
z
wiem,
dzieckiem sąsiadów.
Z Michałkiem.
Tymczasem tak. Dziecko sąsiadów. Gra Fortnite'a.
Dokładnie. Mateusz, jesteś ostatnią osobą, która może coś mówić na ten temat. Więc co ty byś sądził?
Co ja bym sądził?
Tak. Co byś zasądził dokładnie?
Pytanie, ile te dzieci mają do was? Jak dalekie są od osiemnastki? I jak bardzo niebezpieczne mogą być?
Dobrze. To przekonajmy się. Wczoraj moja 8-letnia córka miała urodziny. Wyprawiliśmy z tej okazji przyjęcie z motywem przewodnim księżniczek Disneya. Napracowałam się przy organizacji. Zaproszeni na urodziny zostali tylko członkowie najbliższej rodziny i przyjaciele. Jeżeli chodzi o moje relacje z sąsiadami, to są poprawne? Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Jak widzimy siebie przed domem, to mówimy sobie dzień dobry. Może zamieniliśmy kilka razy więcej niż dwa słowa o pogodzie czy kalendarzu wywozu śmieci.
Ej, dobra, 24 ankieta dzisiaj.
Tak.
Kto z was ma dobre relacje z sąsiadami? Kto z was jest sąsiadami na zasadzie, mordo, nie widzieliśmy od 3 dni, musimy nadrobić ploteczki?
Nie no, aż tak to nie, ale jak... Mieszkałam jeszcze w moim rodzinnym domu,
no.
To moi rodzice znali sąsiadów, ale to nie było mordo, chodź na grilla,
no.
Tylko bardziej na zasadzie, o dzień dobry, a co tam u męża, dobre relacje, ale
no
nie przyjacielskie.
Okej, dobra, jak byłem dzieckiem, to ja z moimi sąsiadami miałem dobre relacje, ale to już są inne czasy. To teraz sąsiadów się unika, nie wiecie, co kryje się w ich piwnicy.
Zupełnie szczerze, trochę szkoda, że doszło do takich czasów, w których nie wiesz, kto obok ciebie mieszka.
No.
Jednak podobały mi się bardziej czasy, jak gdzieś tam wszyscy dbali o siebie i zawsze sąsiad, nie wiem, mógł ci doglądnąć domu, czy pomóc coś w ogrodzie, pożyczyć szklankę mleka, a teraz nawet nie wiesz, kto obok ciebie mieszka.
A propos pożyczania szklanki mleka.
Tak.
Ostatnio rozmawiałem z naszym kolegą tutaj lokalnym,
mhm.
I mówiłem, wiesz, bo u nas zawsze się szło na przykład pożyczyć sól albo pieprz.
Tak.
Co Japończycy chodzą pożyczyć?
Ryż.
Nie.
No.
Ocet i sos sojowy.
O,
I to było dla mnie takie w sumie logiczne, ale o tym nie pomyślałem. I on mówi, że u nich jest właśnie taka, że przynajmniej w jego otoczeniu się mówi, że do sąsiadów się jedzie po ocet i sos sojowy.
Jakie to słodkie. U nas, o, pożycz szklankę mąki. Nie, nie, pożycz ocet ryżowy. Dobre, dobre. Urodziny mojej córki zaczęły się po południu. Odbywały się w ogrodzie. Najpierw puściliśmy muzykę i pozwoliliśmy dzieciakom się pobawić, a potem wyciągnęłam babeczki z kremem na początek jako słodki poczęstunek przed obiadem.
Dobrze zaczyna.
Miałam wszystko wyliczone. Nagle w kolejce po babeczki ustawiła się dwójka niezaproszonych dzieci.
To takie, Krzysiu, ja... Kim ty jesteś? Czyje to dzieci? Przepraszam, proszę się zgłosić. A dzieci z kanału wyszły.
Były to dzieciaki sąsiadów. Widziałam je u nich na podwórku, ale nawet nie znam ich imion.
Widziałam je u nich na podwórku, leżały gdzieś tam. Czy myślisz, że sąsiedzi otworzyli furtkę, czy tak przez płotek? Fu!
Zaraz się dowiesz.
Okay.
Zapytałam się, co tu robią, a one na to, że zobaczyły imprezę i chciały dołączyć.
Ty, no dobre mordy. Dobre,
no
to jednak dobrze o nich świadczy na przyszłość. Widzę
imprezę, idę. Odpowiedziałam jednak, że niestety, ale nie zostały zaproszone i to impreza mojej córki. Wszystko zresztą mamy już wyliczone i zaplanowane i niestety nie starczy jedzenia dla nich.
Jak wesele, nie?
No. Chociaż na wesele można się czasem wkręcić. Słyszałam, nie próbowałam.
No i tak na weselu jest tyle żarcia. Pokażcie mi jedno wesele, gdzie po nim ktoś powiedział, ja pierdzielę, zabrakło jedzenia.
Albo zabrakło jedzenia, albo było na styk. Nie, zawsze zostaje i dostajesz jeszcze pudełka do domu. Smutne poszły do domu. To dzieci akurat. Czułam się
pudełka?
Trochę... pudełka smutne poszły.
Były puste.
O, nie zostałyśmy zjedzone na imprezie. Czułam się trochę jak dupka, że łamię im serca, ale to urodziny mojej córki. Nie miałam zamiaru przyjmować na nie jakieś obce dzieci.
Dobrze. Ty, no bo gdzie, do czego to prowadzi? Przyjmiesz dwójkę dzieci, nagle całe osiedle przyjdzie,
właśnie.
Nie?
Właśnie. Minęła jakaś godzina i nagle zauważyłam, że na dmuchanym zamku skaczą odesłane wcześniej dzieci sąsiadów.
Sąsiad tak przez... Fu! Jest, wylądowały na zamku, niech siedzą.
Pamiętaj, to jest lekcja życiowa.
Dobra.
Nie wpuszczą cię drzwiami, wejdź kominem.
Ale gdybym był ojcem, chociaż nie, dobra, bo on, te dzieci tak widzę, że one tak unikały, nie?
Mhm.
Bo one tak chyba miały dobrą lekcję, na zasadzie nie rzucajcie się w oczy.
Tak, przejdźcie bokiem, załóżcie peruki. Trochę się zdenerwowałam, ale pomyślałam, że dzieci nie znają granic i myślały, że mogą niezauważone się jeszcze raz wepchnąć. Poprosiłam je na bok i zapytałam, dlaczego nie uszanowały mojej prośby. Odpowiedziały, że mama powiedziała, że możemy się tu bawić.
Jak słyszę, mama powiedziała, to już...
Na moim podwórku.
Tak.
Powtórzyłam, że niestety, ale nie dostały zaproszenia i muszą iść do siebie. Poprosiłam nawet męża, by je odprowadził do domu, by czuły się bezpieczniej, bo zaczynało się już ściemniać. Minęło kolejne pół godziny i zaczęliśmy się przygotowywać do krojenia tortu na zakończenie imprezy. Zapaliliśmy świeczki, moja córka je zdmuchnęła i zaczęłam rozdawać ciasto. Nagle widzę, jak w kolejce po kawałek ustawiły się...
Ciekawe kto? Czyżby to były dzieci sąsiadów?
Nie tylko znowu dzieci sąsiadów.
Ale i sąsiedzi.
Dokładnie, co? Ale nie. I sami sąsiedzi.
Nie. Ale ja, jak... Czy, a co jeżeli ci sąsiedzi byli na tej imprezie cały czas i mieli taką grę rodzinną, kto pierwszy zostanie wywalony z imprezy, na przykład płaci za obiad na cały przy tydzień. I te dzieci tak, mamu.
Zdziwiona zapytałam ich, co robią, a oni na to, że jak to co? Przyszliśmy na urodziny, chcieliśmy dołączyć. Powiedziałam im, że przecież kilkukrotnie tłumaczyłam dzieciom, że to impreza zamknięta i nie dostały zaproszenia. A oni na to, że no tak, ale pomyśleli, że pewnie obawiałam się, że nie dam sobie sama rady z tyloma dzieciakami i dlatego ich odesłałam do domu, więc przyszli z nimi, żeby zjeść tort i ich popilnować.
W którym momencie informacja weź swe dziecko, mówi nie radzę sobie z taką ilością dzieci.
Nie, wiesz, gdybyście przyszli jeszcze wy, to by było raźniej, nie? Tym razem już naprawdę stanowczo powiedziałam, że to urodziny tylko dla rodziny i przyjaciół i nie jesteśmy na takiej stopie znajomości. Mają iść do domu. Zrobiło się niezręcznie, ale podziałało. Poszli. Dziś rano dostałam jednak maila od nich z pogróżkami, że ich dzieci poczuły się wykluczone i niepisaną zasadą sąsiedzką jest, by zapraszać wszystkich na imprezy okolicznościowe w okolicy, że dzieci patrząc na dmuchane zamki i torty zazdroszczą i też chcą się pobawić.
Czekaj, czy ty mi właśnie otworzyłaś umysł?
No.
Czy impreza okolicznościowa znaczy zapraszasz wszystkich z okolicy?
Nie, to jest impreza danej okoliczności.
Myślałem, że danej okolicy.
Danej
znaczy,
okolicy.
Inaczej, myślałem, że okoliczności, ale okazuje się, że to jest impreza
że nie,
danej okolicy.
Że nie, to jest impreza okolicy. Teraz mają zamiar obsmarować mnie na grupie sąsiedzkiej i doprowadzić do wykluczenia mnie z przyszłych spotkań sąsiedzkich i posiedzeniach rady, skoro nie umiem się zachować. Wzięły mnie wyrzuty sumienia. Może rzeczywiście jestem dupką.
Ty, ale zupełnie szczerze, czy chciałbyś chodzić na posiedzenie rady? To jakby upiekłaś właśnie dwie pieczenie na jednym ogniu. Pozbyłaś się upierdliwych sąsiadów i nie musisz chodzić na posiedzenie rady.
Jedyne, co mi się w tej historii, powiedzmy, że tam nie podoba,
oho,
to to, że jeżeli mówisz, hej, nie masz zaproszenia, to trochę dealujesz z dziećmi. Lepiej by było chyba od razu odesłać dzieci i powiedzieć ich rodzicom, że hej, przykro mi, ale niestety jest to impreza zamknięta, żeby oni od razu wiedzieli, że nie mają wstępu.
No dobra, może ale to czekaj, był błąd. Ale jakby to są rodzice tych dzieci, którzy je wystawili na tą traumę, bo je to wysłali, prawda, tam trzy razy. Z takie, trochę tak. Mamo, ja już nie mogę. Idź, idź, tą babeczkę
jesz. Dort, żryj za darmo. Za darmo to
skaż
jest.
Skacz na tym zamku, mówię. I tak wiesz, przez żywopłot patrzy ta mama, widzę, skacz na tym zamku, bo w domu takich nie masz.
Wydaje mi się, że jeden podstawowy problem, który tutaj zaszedł,
no,
to to, no, że oni po dzieci prostu nie przynieśli prezentu.
Ty myślisz, że jakby
przynieśli
prezent?
Bo się wbili na imprezę bez prezentu. Jakby przynieśli jakiś fajny prezent, to od razu by tej córce zmiękło serce i by powiedziała, mamo, no te dzieci są dziwne, ale przynieśli baby born, baby born.
Jakby
niech
przynieśli
zostaną.
Baby born, to by razem z tym baby bornem przeleciało.
Ja zawsze marzyłam.
To było creepy. Baby born, jak się zepsuło, to miało jedno oko przymknięte i drugie otwarte. I to było creepy.
A ty skąd wiesz?
Bo moja siostra miała
i
zepsułem.
Ta siostra na bank.
I ta lalka sikała, wiesz?
Wiem, bo ją miałam. To był jej najlepszy feature.
Tak, a później z tym jednym okiem takie. Mamo, sikałam się. To było
Podcastowe historie podcastowe. Odsłuchaczy. Mam nadzieję, że nie są babybornie, bo was walimy. Koniec.
Czy jestem dupką, bo zostawiłam dwie przyjaciółki w Niemczech?
To jest trudna teraz sytuacja, bo to nie jest ani moja historia, ani twoja, tylko odsłuchaczy, więc musimy oboje podjąć decyzję jako sędziowie.
Tak. Nie. Czekaj.
No właśnie.
W jakiej sytuacji? Na szparagach czy na truskawkach?
A właśnie. Jak na szparagach, to tak. Jak na truskawkach, to nie.
Dokładnie, bo truskaweczki podjesz surowe, a szparagi ty.
Niezbyt.
Nie? Nie zjesz surowego szparaga?
Dajcie znać, bo my nigdy nie pracowaliśmy przy zbiorach,
no,
czy można podjadać.
Ty na
wiem, że w niektórych tak, bo słyszałam, ale nie wiem.
Dobra, zakładamy, że się da podjadać, nie? Jakby zakładamy, że ktoś ci płaci w kilogramach truskawek, które zebrałaś, że
a, czyli
je
jakieś tam możesz podjeść i wtedy dostaniesz
za godzinę kasy. Pracy masz kilogram truskawek do żarcia.
Dobra.
Piszę do was historią, która wydarzyła się w zeszłe wakacje, ale dalej mnie trochę męczy. W maju ubiegłego roku zdałam maturę i zamieszkałam z teraz już moim narzeczonym. Już przed tym moja przyjaciółka namawiała mnie na wyjazd do Niemiec, żeby zarobić trochę pieniędzy. Nie byłam przekonana, ale ona namawiała najpierw mnie, a później mojego chłopaka, żebym się zgodziła.
No to jest taki standard. Wydaje mi się, że większość osób, przynajmniej z naszego grona znajomych, właśnie w tym okresie między studiami a liceum, albo jeszcze na studiach, dorabiało sobie za granicą.
Ty, no jak? Ja też byłem we Francji, w Belgii.
No właśnie.
I było pięknie. Miałyśmy pewną pracę, bo moja druga przyjaciółka była tam rok wcześniej. Ja nie byłam przekonana, ale później wszedł argument, że jak się nie zgodzę, to jej rodzice nie pozwolą jej jechać, bo jestem od niej starsza i przy mnie będą czuli, że jest bezpieczna.
To zawsze jest ciężka sytuacja, kiedy macie trochę taką odpowiedzialność na zasadzie, jak ty nie pojedziesz, to ja też nie pojadę. I wtedy nawet jeżeli wy nie macie ochoty, to macie wyrzuty sumienia, bo automatycznie pozbawiacie tej szansy też drugą osobę.
Ty faktycznie, ale z drugiej strony, jeżeli nie chcesz, bo nie wiem, nie musisz.
Nie chcę, bo nie muszę,
bo nie
okay?
Muszę, nie mordo, nie obchodzi mnie. Później jak rozmawiałyśmy, mówiła, że jedziemy, jakbym już podjęła decyzję, ale dalej nie byłam pewna. Koniec końców zdecydowałam, że pojadę, ale wyjazd był w podobnym czasie co moja przeprowadzka i koniec matur, więc nawet nie miałam jak odpocząć. Wydałam bardzo dużo pieniędzy na rzeczy, które musiałyśmy wziąć, bo miałam tam być prawie 3 miesiące, na paliwo, na dojazd, na miejsce i tak dalej. Jak już tam jechałam, czułam, że to nie jest dobry pomysł. Pracowałyśmy w fabryce we 3 i mieszkałyśmy w jednym mieszkaniu. Czułam się okropnie, ale nie pokazałam tego. Po 2 tygodniach stwierdziłam, że muszę wrócić do domu. Nie wytrzymywałam tam psychicznie. Praca na produkcji przez wiele godzin bez rozmowy z ludźmi mnie przerastała. Kurde, to jest ciężki temat, bo mam wrażenie, że jadąc na taki wyjazd wakacyjny ze znajomymi, jakby ta część ze znajomymi jest też ważna, że chcesz z nimi spędzić trochę czasu i mieć jakiś, że tak to nazwę brzydko, quality time, a tutaj tak wygląda, że musicie zasuwać w fabryce, po czym wracacie do pokoju po prostu wywalone po całym dniu pracy i idziecie spać i tak miną wam 3 miesiące
waszych
najbliższych
wakacji. Bardzo
ciężka
praca, bo jakby oczywiście jedziecie sobie dorobić i główną częścią jest praca, ale jednak zdecydowaliście się na tą pracę głównie dlatego, że nie będziecie przy tym sami, będziecie z tymi przyjaciółmi.
Tak.
Chociaż i tak bo znamy takie historie nawet na własnej skórze, takie wyjazdy potrafią być bardzo męczące psychicznie.
Oj tak.
Bardzo wycieńczające psychicznie.
Do tego daleko od chłopaka i rodziny. Jestem wierząca, a moja wspólnota co lato ma wyjazd, na którym nie wyobrażałam sobie, że mnie nie było. To wszystko sprawiło, że podjęłam decyzję o powrocie sama. Podróż była okropna, ale to swoją drogą. Moje przyjaciółki były na mnie strasznie złe i rozczarowane, a ja czułam się winna. Nie mówiłam im, że jest mi tak źle, a nawet je pocieszałam, więc poczuły się oszukane. Czułam się, jakbym je straciła. Wróciłam do domu i nie odzywały się do mnie aż do powrotu i nawet dłużej. Ja też nie pisałam, bo gdy wyjeżdżałam, tak naprawdę jedna się ze mną pożegnała, ale druga, która jest dla mnie jak młodsza siostra, nawet tego nie zrobiła. Przez całe wakacje myślałam o nich, ale bałam się napisać. Po ich powrocie, po miesiącu zaczęłyśmy gadać i pisać. Teraz kontakt jest taki jak przed wyjazdem. Problem pojawia się, gdy spotykamy się wszystkie, a one zaczynają wspominać wyjazd. Do teraz słyszę przytyki, że z nimi nie zostałam, że dla nich to były najlepsze wakacje i przygoda życia. Nie wiem, jak mam się wtedy zachować i jest mi wtedy bardzo przykro, bo widzę, że dalej mają do mnie żal. W tym roku też chcą tam jechać i już mówiły, że potem za te pieniądze pojadą razem na wakacje, a jak powiedziałam, że może pojedziemy razem, to usłyszałam, że pewnie będę musiała wtedy pracować i nie będę miała jak. Czy naprawdę jestem dupką, zostawiając je, wiedząc, że są tam razem i o siebie zadbają? Czy powinnam z nimi zostać?
Jest to trudny temat.
Jest to trudny, to prawda.
Ja zasądzam, że nasza bohaterka nie jest dupką. Dlatego, że ona trochę poratowała siebie i swoje zdrowie psychiczne. Jeżeli ten wyjazd był dla niej za ciężki, to dlaczego miała się zmuszać? I uważam, że to, że przyjaciółki były takie na nią obrażone z tego powodu, też jest trochę nie fair. Oczywiście mogłaś wcześniej komunikować swoje problemy, wtedy łatwiej by im było na przykład to przeżyć, bo gdyby słyszały od miesiąca, że ty mówisz, a jest tragedia, Boże, chyba wrócę, może wrócę, może wrócę, to wtedy by były na to przygotowane, a tak to był dla nich jakiś szok, ale mimo wszystko uważam, że dobrze zrobiłaś, bo no nie miałaś żadnych zobowiązań, jakby chciałaś pojechać sobie dorobić, stwierdziłaś, że to nie jest dla ciebie, wróciłaś, proste.
Tak naprawdę swoje zadanie poniekąd wykonałaś, ponieważ miałaś z nimi pojechać jako ta starsza koleżanka, która będzie takim zapewnieniem, że będą tam bezpieczne. Jak z nimi pojechałaś, okazało się, że wszystko jest okej, to wróciłaś i na całe szczęście nic się nie wydarzyło, bo są przeróżne sytuacje na takich wyjazdach. Natomiast jakby no też nie możesz brać na siebie odpowiedzialności za dwie poniekąd dorosłe osoby, które podjęły decyzję o tym, że wyjeżdżają do pracy, więc jedyne, tak jak mówię, o co możesz się gdzieś tam, tak Klaudia powiedziała, trochę czuć dupką, to to, że trochę je zaskoczyłaś tym, że nigdy nie powiedziałaś, że coś jest nie tak i pewnego dnia po prostu powiedziałaś okej, bye.
Tak.
I to jest jedyne, gdzie ja bym powiedział, że było to trochę takie szokujące dla tej drugiej grupy.
Nie czuj się też odrzucona z powodu tego, że one często wspominają ten wyjazd. Na przykład Mateusz bardzo często ze swoimi przyjaciółmi, z którymi wyjeżdżał na robotę taką sobie dorobić, bardzo często wspominają ten czas i po prostu nie chcą robić tym nikomu przykrości, kto tego nie doświadczył, tylko to był dla nich na tyle ciekawy i śmieszny okres, że lubią sobie powspominać, jak to kiedyś było. Więc wydaje mi się, że nie robią ci tego na złość. No ale to jest trochę ten czas, który właśnie niestety straciłaś przez tą decyzję, albo istety, że straciłaś, bo dzięki temu czułaś się lepiej i nie byłaś w środowisku, które źle na ciebie wpływał psychicznie.
Więc spokojnie, jeżeli wszystko wróciło do normy,
to teraz jest git.
Udawaj, że jest git.
Tak.
I moi drodzy, wszystko wraca do normy, wiecie co macie robić, pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, jak wam się podobało. Jeżeli chcecie wysłać swoją historię, piszcie ją, no...
para.absurdum@gmail.com. Słyszymy się niedługo, buziaki.
Bye.
Pa!